Dzień dobry. Okoliczności covidowe sprawiły, że koncert planowany na ostatni piątek marca został nagrany i później wyemitowany w dniu 85. urodzin Jerzego Maksymiuka, 9 kwietnia. Z tej okazji dyrygentka Monika Wolińska zmodyfikowała program, jego kolejność. Zamiast adagiettem z opery Raj Utracony, mającym uczcić pierwszą rocznicę śmierci Krzysztofa Pendereckiego, koncert rozpoczął się trzecią symfonią Amol szkocką Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Tak uczczono nie tylko obchodzoną przez maestro Jerzego Maksymiuka rocznicę, ale i jego wielki międzynarodowy sukces. W Szkocji prowadził orkiestrę symfoniczną BBC w latach 1983-94, rozsławiając dwa miasta jednocześnie: Glasgow, gdzie stacjonuje orkiestra, i Białystok, z którym więź zawsze podkreślał i nadal podtrzymuje. Wykonanie utworu Mendelssohna przez podlaskich filharmoników zdawało się akcentować rolę tych brzmień, które wiążą symfonię Amol ze Szkocją. Szczególna jest w utworze rola instrumentów dętych, obdarowanych przez kompozytora licznymi partiami solowymi, naśladującymi jakby grę na szkockich dudach. Partie takie były przez naszych muzyków grane dźwięcznie, z wyrazem, chwilami wręcz poetycko. Szczególnie ujmujące były solistyczne wejścia klarnetów, fagotu, dynamiczne dialogi fletów, obojów i wielu kombinacji wszystkich dętych. Zwracała też uwagę partia kotłów, intensywna i odważnie traktowana, przywołać mogła skojarzenia ze szkockim bębnem bodranem. Dźwięczne pizzicata smyczków przypominały o naśladowaniu przez Mendelssohna szkockiej czy irlandzkiej harfy. Mniej przekonujące okazały się ruchliwe partie grupy skrzypiec oraz tutti. Brakowało im precyzji rytmicznej i intonacyjnej. Zamiast zwycięskiego patosu w kulminacjach słyszało się nadmierny ciężar kojarzący się z bezsilnością. Wykonane jako drugi utwór, Adagietto z Raju Utraconego Krzysztofa Pendereckiego odgrywa ważną rolę dramaturgiczną w tej operze, oddając bolesny ciężar winy. Z interpretacji podlaskich filharmoników można było odczytać także żałobę i jakby ilustrację chorób, na które skazali się nasi prarodzice. Partie trąbek, waltorni, przez kruchość dźwięku, który chwilami pękał, sprawiały wrażenie wypowiadanych ze ściśniętym gardłem. Jakby instrumenty te odtwarzały szloch biblijnego Adama, szloch dzisiejszego człowieka przerażonego zagrażającą chorobą i wszechobecną śmiercią. Dobrym pomysłem dyrygentki Moniki Wolińskiej było zakończenie wieczoru Mozartem. Nawet smutne utwory Wolfganga Amadeusza są pocieszające. Także dramatyczny chwilami koncert fortepianowy d-moll. Zawiera on epizody idylliczne, zawoalowane przejawy poczucia humoru. W koncepcji dyrygenckiej Moniki Wolińskiej było coś zbalansowania między próbą romantycznego rozmachu a akcentowaniem dziecięcej przekory, która wynika z sięgania przez Mozarta po środki z jego oper buffa. Komicznie i boleśnie brzmiał akompaniament instrumentów dętych, zwłaszcza oboju i fagotu. Brzmienie bywało płaskie, chwilami fałszywe, często spóźnione i nadrabiające spóźnienie pośpiechem, o co można obwiniać nie dość skuteczną dyrygentkę, bo także ważne kwestie grupy smyczków brzmiały piskliwie i żałośnie. Partia solisty Pawła Kowalskiego, mimo że niewolna od kilku lekkich potknięć, brzmiała w tych okolicznościach jak balsam. Przejrzysta, lekka, elegancka, balansowała między stylem klasycznym i wczesnoromantycznym. Mozartowska dyskrecja uczuć, przejawiająca się choćby w zaniechaniu drapieżności. Inne cechy korespondowały z wyborem kadencji solowej Johanna Nepomuka Humla, ucznia Mozarta, przedstawiciela wirtuozowskiego wczesnoromantycznego stylu Brillant. Humlowskie wczesnoromantyczne było podkreślenie elementu wirtuozowskiego, obecnego na przykład w objęciu stosunkowo szybkiego tempa w dramatycznym epizodzie romancy. Też przeobleczenie dźwięku w rodzaj poświaty czy mgły pogłosu. Koncert, pomimo że nagrany wcześniej, nie świadczy dobrze o Filharmonii Podlaskiej. Powinien był zostać lepiej dopracowany, nagrywany do skutku, do momentu, w którym wszystko gra, instrumenty stroją i cała orkiestra trzyma tempo.